Świat nowych mediów.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przedpołudniowe, jeszcze przedpołudniowe, piątkowe spotkanie z nowymi technologiami, można powiedzieć, na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o robotach i to o różnych aspektach, które dotyczą tych maszyn. A może to już niebawem nie będą tylko maszyny, tylko nasi towarzysze domowi? Zobaczymy. Artur Seruga za sterami naszego radiolotu. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. A z nami gość oczywiście, człowiek, który o robotach wie wszystko i wszystko nam powie, tak myślę. Mateusz Derda, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Robotyków Skalp. Cześć.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Jesteśmy w takim, można powiedzieć, temacie, który dla niektórych może wydawać się trochę zagadkowy, więc musimy opowiedzieć, czym jest robot. Czy to jest urządzenie, które ma jakąś określoną funkcję, jakąś pracę do wykonania, czy może jeszcze jakoś inaczej powinniśmy o tym myśleć? Jak zbudować sobie taką dość łatwą definicję?
To jest świetne pytanie i ja je dostaję dosyć często. Ludzie pytają mnie, jak dobrze zdefiniować robota, bo kiedy wpiszemy robot w wyszukiwarce, te zdjęcia, które otrzymamy, to jest najczęściej coś, co ma twarz człowieka, o dziwo. Tak. Podczas gdy zdecydowana większość robotów, które używamy na co dzień, którymi się otaczamy, nijak tego człowieka na razie jeszcze nie przypominają. Definicja robota może być bardzo szeroka, bo tak naprawdę czy pralka nasza jest robotem? No jest maszyną, możemy ją zaprogramować, mamy z nią jakąś interakcję, ale w taki sposób o niej nie myślimy. Więc faktycznie jest coś takiego w tych robotach, taki jakiś punkt graniczny moim zdaniem, który powoduje, że na jedne maszyny będziemy mówili roboty, na inne nie. Tak historycznie jedne z pierwszych robotów, które były używane przez nas do wykonywania konkretnej pracy, to były roboty przemysłowe. To były roboty, które wyglądają jak takie duże ramię i wykonują bardzo prostą rzecz w fabrykach w powtarzalny sposób. Gdy widzimy taką maszynę, to każdy od razu powie robot. Wydaje mi się, że ma to związek z tym, że ona się rusza. Ten ruch, to, że ta maszyna ma coś na kształt kończyn, wydaje mi się, jest niezwykle ważny tutaj w robotach. Kilka lat temu, już nawet kilkanaście lat temu, pojawiły się pierwsze robopsy.
Pamiętam. Mhm.
Te pierwsze takie od firmy Boston Dynamics. Maszyny, które przypominały jakieś zwierzęta, były czworonożne i ich odbiór był dramatycznie inny niż takie roboty jak łaziki marsjańskie, czy jakieś roboty kołowe, czy na przykład roboty saperskie, dlatego że one coraz bardziej przypominały żywe zwierzęta. Dochodziło do takich sytuacji, w których gdy ich twórcy, próbując je testować, kopali je, czy popychali, żeby sprawdzić po prostu, czy ten algorytm sterowania tego robota jest odpowiednio zrobiony, odpowiednio dostrojony, no to dostawali straszne komentarze w internecie, nie możecie się nad nimi znęcać, co wy robicie i tak dalej. Więc kształt robota, jego wygląd ma niezwykle duże znaczenie w tym, jak go będziemy odbierać.
Mm-hmm. Pamiętam dokładnie te filmy, potem te humanoidalne, to się mówi, prawda? Te bardziej przypominające człowieka roboty, to one też miały serię takich testów, które no, nie były dla wrażliwych. Lubimy chyba tak trochę uczłowieczać maszyny, prawda? To coś jest takiego w nas, że niektóre roboty będą bardziej sympatyczne, tak będą nam się wydawały, a niektóre mniej. Popkultura ma chyba duży też tutaj wpływ na to, prawda? Jak my odbieramy jakieś maszyny. Wall-E, Krótkie spięcie był taki też film, nawet w Robocopie też były takie maszyny, które niekoniecznie były, znaczy jedne były dobre, drugie były złe.
Zadziwiająco dużo emocji pojawia się faktycznie przy tych robotach, bo lubimy wykorzystywać robota, jak jeszcze nie mieliśmy, powiedzmy, prawdziwych robotów humanoidalnych, no to coś, co udawało te roboty humanoidalne w filmach. Filmy sensacyjne, filmy science fiction lat 80., 90. bardzo lubiły tą postać robota. Stamtąd właśnie mamy te ikoniczne roboty, które chyba już na zawsze weszły do popkultury. Być może dlatego, że to są prostsze maszyny, być może dlatego, że wydaje nam się, że możemy na nie projektować pewne takie właśnie nasze uczucia, możemy zajmować się tymi robotami. To takie spięcie pomiędzy tym, że z jednej strony jest to maszyna, ale z drugiej strony pytanie, też trochę już filozoficzne, o to, czy taka maszyna może odczuwać emocje, czy taka maszyna może kochać. To jest coś, co jest bardzo ciekawie eksplorowane w różnych dziełach kultury, między innymi właśnie w filmach. No i my to lubimy. My lubimy to, jak ten robot nagle się zmienia. Jedna z moich ulubionych animacji, Iron Giant, w którym robot, który tak naprawdę jest przysyłany na Ziemię, dlatego że jest, ma być maszyną, która ma niszczyć, ma być bronią do podbicia Ziemi, ze względu na usterkę staje się tak naprawdę niegroźnym kompanem, który poznaje świat i główny bohater może mu pokazać, jak wspaniały jest ten świat. Więc roboty są też bardzo dobrym tym nośnikiem, na którym my próbujemy zobaczyć te dobre cechy ludzkości.
To jest, mam jeszcze jeden popkulturowy wątek, ale na razie zaparkujemy to i chciałbym, żebyśmy zastanowili się, chociaż jeszcze słówko refleksji, która przyszła mi do głowy, to więcej mówi chyba o ludziach niż o robotach tak naprawdę, to ich odtwarzanie w popkulturze, to jak to jest przedstawiane. A jak roboty już te takie realne, te rzeczywiste, te, które istnieją, jak wygląda ich teraźniejszość? O czym możemy mówić? Czy to jest faza dynamicznego rozwoju, czy raczej jakiejś takiej stałej pracy? Osiągnęliśmy już jakiś poziom i na razie jesteśmy zadowoleni? Czy jednak są jakieś elementy nowe, czy nowe ścieżki do przetarcia tymi robocimi stopami, czy gąsienicami?
Warto zauważyć, że same roboty, w ogóle samo słowo robot, ono jest dosyć nowe. Ono ma, samo słowo robot niedawno chyba miało dopiero swoje setne urodziny. Nie bez powodu ono jest takie podobne do polskiego słowa robota. Słowo robot pochodzi z opery, o dziwo, czeskiej opery, którą napisał Karel Capek, taki czeski pisarz. No i tam pierwszy raz w historii pojawia się właśnie to słowo na takiego mechanicznego człowieka, na taką maszynę, która ma kształt humanoida. Taka prawdziwa robotyka rozwija się tak naprawdę mniej więcej od lat 50. Z dosyć prostego powodu. Nie da się zrobić robota praktycznie bez elektroniki, bez komputera. Zwłaszcza takiego, który będzie miał ramiona, będzie się poruszał na nogach. Roboty musiały zaczekać na rozwój technik komputerowych, na zwiększenie się możliwości obliczeniowych komputerów, po to, żeby uzyskać tą swoją mobilność, czy tą pierwszą formę swojej autonomii. Historycznie pierwsze roboty, których używaliśmy do jakichś konkretnych zadań, to są właśnie te roboty przemysłowe, o których mówiłem, i one nam zrobiły dużą rewolucję. No, tak naprawdę dzięki tej robotyzacji my możemy kupować tanio rzeczy, my możemy kupić samochód za mniej niż 100 tysięcy złotych. Jest to coś niesamowitego. Jest to niezwykle skomplikowana maszyna, wymagająca bardzo dużo pracy, a dzięki temu, że mamy linie produkcyjne, które są zrobotyzowane, możemy obniżyć znacząco koszt tej produkcji. Każdy dojrzały przemysł będzie dążył właśnie do tej robotyzacji.
Czy mogę, bo tak sobie myślę teraz, patrząc na taki szerszy kontekst, czy ten świat, który mamy dzisiaj, wyglądałby tak samo bez robotów, bez tej robotyzacji, bez rozwoju właśnie tych
myślę, elementów? Że nie. Myślę, że mielibyśmy mniej dóbr. Jest to ta robotyzacja jest tak naprawdę koniecznym rozwinięciem rewolucji przemysłowej, gdzie ta rewolucja przemysłowa dostarczyła nam możliwości generowania niemalże nieograniczonych ilości energii, czy jak gdyby maszyn, które będą tworzyły tą energię. No tyle robotyka przemysłowa pozwala nam na tworzenie pracy, na tworzenie tego, na nieograniczanie się. Pierwszy raz, odkąd mamy roboty, zakład produkcyjny nie musiał być ograniczony tym, że ma skończoną ilość pracowników. Więc te wszystkie czynności...
I oni mają jakąś siłę, która też jest eksploatowana.
Tak, wykonują jakieś czynności, składają coś ze sobą, co zabiera określoną ilość czasu, no i trzeba ludziom zapłacić za tą pracę. Ewentualnie można zainwestować w właśnie takiego robota. Przemysł musi być dojrzały do tego, aby te roboty wprowadzać. Dlatego najbardziej rozwinięte gospodarki na świecie to są jednocześnie te, które są najbardziej zrobotyzowane. Jest taki wskaźnik mówiący, ile robotów przypada na 10 tysięcy pracowników. I najwyższy taki wskaźnik ma Korea Południowa. Tam to jest ponad 1000 robotów na 10 tysięcy pracowników, co oznacza, że co dziesiąty pracownik w Korei to już w tej chwili jest robot.
Wow.
Jest to ciekawa skala, jeżeli tak na to spojrzymy. Polska ma ten wskaźnik dużo niższy. Dokładnego w tym roku nie pamiętam, ale to jest, zdaje się, że nieco ponad 100 robotów. Więc jeszcze długa droga przed naszym przemysłem. No i przez wiele lat te roboty się rozwijały, były instalowane na liniach. W tej chwili, jeżeli ja pracuję z takim robotem, czy podchodzę do takiego robota, to widzę, jak stare są to tak naprawdę systemy. Powstały tak naprawdę w latach 70., 80. No i trochę się wtedy już zatrzymały, bo spełniały swoją rolę. Dlatego ta robotyka, często te piloty, których używamy do programowania robotów, czasem naprawdę jakby to są bardzo stare urządzenia. Kilka lat temu, moim zdaniem, taką rewolucję robotyczną, cichą, która przeszła dosłownie pod naszymi nogami, to są roboty sprzątające. To jest w tej chwili najbardziej zrobotyzowana gałąź w naszym domu, czy obszar tego naszego gospodarstwa domowego, tak mi się wydaje. To są niesamowite maszyny. To jest, tak naprawdę patrzymy na coś, co wciąga nam kurz, czasem też skarpetkę, a tak naprawdę to jest jeżdżący komputer, który jest połączony z internetem, zbiera bardzo dużo informacji, bardzo często ma skanery laserowe, które tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu były technologiami wojskowymi. Bardzo tanie te w tej chwili już te skanery laserowe. Jest w stanie mapować swoje otoczenie, planować, co jest ciekawe tak naprawdę, przecież po tym, jak on już objedzie dookoła nam ten pokój, to on planuje sobie, w jaki sposób odkurzyć ten pokój. Jeżeli kończy mu się bateria, to wraca do swojego domku, do miejsca, w którym się ładuje i kontynuuje pracę po naładowaniu. Więc są to niezwykle tak naprawdę zaawansowane maszyny. I co jest ciekawe, ja po tym, jak pierwszego robota takiego kupiłem, no to dwa razy, za pierwszym razem jak przejechał, to w żaden sposób nie oszczędził mi czasu. Siedziałem i na niego patrzyłem. Jako jakiś taki cud techniki po prostu. Za trzecim razem już zapomniałem, że mam takiego robota. Po prostu wykonywał swoją pracę. I to też jest dobry wskaźnik na to, kiedy robotyzacja i kiedy taka automatyzacja jest dobrze przeprowadzona. Jeżeli my patrzymy na nią i myślimy sobie, o, jakiś świetny robot, to w dalszym ciągu to nie jest dobry robot. Dopiero ten, na którego nie zwracamy uwagę, on wykonuje swoją pracę w taki sposób, że całkowicie nas odciąża.
To kilka ważnych wątków, ale myślę tak o tej rewolucji, właśnie o tej robotyzacji, o tej przemysłowej rewolucji, która, no właśnie, możemy znaleźć jej echo trochę w tym, co jest teraz, znaczy sztuczna inteligencja ma zastępować pracowników, wówczas były to roboty albo nadal mogą to być roboty, no ale to wszystko jest raczej ewolucją niż jakimś takim skokiem czy ucięciem czegoś, co już było. Tak to interpretuję i tak o tym myślę.
Tak, ta robotyka trochę czeka właśnie na ten skok. Na razie mamy bardzo stabilny rozwój. Jeżeli miałbym wskazać taki jeden przełom w robotyce, bardzo ciężko byłoby mi go wskazać w tej chwili. To jest gałąź, która rozwija się powoli, rozwija się stabilnie od wielu lat. Te roboty potrafią wykonywać coraz więcej. Te pojazdy, bo jakby też często jakby patrząc na przykład pojazd autonomiczny, czy na taksówkę autonomiczną, ja już też myślę o nim jak o robocie. Mimo tego, że nie ma tych kończyn, nie przypomina humanoida, nie ma, że tak powiem, uśmiechniętej buzi, to w dalszym ciągu zaawansowanie i skomplikowanie takiego pojazdu powoduje, że często jakby nazywa się takie urządzenie już robotami. One od wielu, wielu lat różne firmy technologiczne przekonują nas, że już za rok, już za dwa lata będziemy w stanie jeździć tymi taksówkami, samochodami całkowicie autonomicznie. Są oczywiście niesamowite postępy tych firm w Stanach Zjednoczonych, ale w dalszym ciągu to nie jest, nie powiedziałbym, to nie jest stabilny biznes, to nie jest stabilna firma taksówkarska, bo w dalszym ciągu nad jednym takim robotem musi tak naprawdę czuwać sztab ludzi. Oni nie ingerują bezpośrednio w to, jak on jeździ. To nie jest tak, że sterują tym robotem w zdalny sposób, ale w dalszym ciągu wymagają one bardzo dużo nadzoru, dlatego że my umiemy zaprojektować roboty, które będą się świetnie odnajdywać w zdefiniowanym środowisku. Jeżeli my im powiemy, to jest linia produkcyjna, masz na niej składać komputery, masz na niej składać jakieś maszyny, i jesteśmy pewni, że nic innego na tej linii się nie znajdzie, to my możemy zrobić takiego robota. Ale jeżeli mówimy do autonomicznego pojazdu, że masz mnie teraz zawieźć w godzinach szczytu przez Chucisko w Gdańsku, to jest dużo, dużo trudniejsze tak naprawdę, bo ilość rzeczy, nad którą nie mamy kontroli, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest tak duża, że ten problem dla programistów, którzy muszą zaprogramować takiego robota, jest gigantyczny. Bo muszą tworzyć gigantyczne programy, bardzo elastyczne, które będą umiały radzić sobie w bardzo wielu sprawach. No i tutaj pojawia się ta obietnica sztucznej inteligencji, gdzie nie będziemy musieli już programować tych robotów. Wystarczy, że pokażemy im 100, 1000, milion godzin nagrań, jak składamy ubrania, jak jeździmy przez Chucisko, jak wykonujemy takie rzeczy i dzięki technologii sztucznej inteligencji te urządzenia same nauczą się, jak to robić. Jest to taka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych niezwykle dużo kapitału jest poświęcanych właśnie na takie startupy, które mówią, stworzymy takie oprogramowanie, takie modele, to się nazywa Foundational Models dla robotyki, dzięki którym będziemy mogli bez programowania, tak naprawdę tylko ucząc takiego robota, powiedzieć, poskładaj mi ubrania, czy umyj moją łazienkę.
No, to jest coś, na co byśmy czekali wszyscy, tak myślę sobie. Prawda? Takie prace, których unikamy może zazwyczaj, albo odkładamy na później. Bardzo dużo dobrych wątków do rozwinięcia, do których wrócimy oczywiście po krótkiej przerwie. Niemniej, jeszcze przed przerwą, numer SMS-owy 603-06-06. Państwo korzystają z tego numeru. Prosimy o więcej SMS-ów. Pani Ewa pisze, że niektóre roboty są dlatego i po to, żeby zastąpić człowieka w trudnych zadaniach albo niebezpiecznych, a niektóre dlatego, że mało ludzi jest do pracy, a nie po to, żeby zastąpić znowu. Także taka refleksja tutaj od naszej słuchaczki. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
SMS, który przyszedł do nas, to słuchacz, który chciałby, żeby robot zebrał kurze i przejechał podłogi na mokro. Ale to już się dzieje.
To już się dzieje.
Mateusz Dyrda cały czas z nami, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Robotyków Skalp. Człowiek, który o robotach wie dużo, ale też roboty buduje.
Tak, różne roboty i takie, które wykonują konkretne zadania i takie, przyznam się szczerze, moje ulubione roboty, które nie mają zupełnie żadnego zadania. Są robotem po to, żeby tak naprawdę nim być. Przede wszystkim jakby takie roboty budujemy na zajęciach edukacyjnych, które prowadzimy też w naszym stowarzyszeniu. Budowa czegoś, czy składanie czegoś z elementów, później programowanie tego, albo czasem nawet nie programowanie, tylko takie konstruowanie, żeby robot wykonywał jakieś zadanie, jest bardzo dużo daje satysfakcji. Trochę człowiek czuje się, że z niczego tak naprawdę coś powstaje. A jeżeli może jeszcze pokazać dzieciakom, jak to zrobić i zobaczyć ten błysk w oku, kiedy pierwszy raz to koło się zakręci, czy ten robot podniesie ramię swoje, to daje dużą satysfakcję.
Czy ja dobrze myślę, czy robot ma te komponenty takie fizyczne, ale ma też oprogramowanie i to trzeba połączyć?
Tak, i to jest bardzo trudne, nie tylko w edukacji robotycznej, ale też jakby w budowaniu normalnych, takich pełnoskalowych, bym powiedział, robotów. Robotyka jest niezwykle skomplikowaną dziedziną, dlatego że coś może pójść nie tak na bardzo wielu etapach. Zaczynając od tego, że dosłownie mechanicznie może nam się coś zablokować, nasz silnik może mieć za mało siły, żeby podnieść robota, czy żeby zakręcić kołem. Przez takie kwestie elektryczne wypiął nam się kabel, roboty się poruszają, tam jest dużo wibracji wtedy. Często to powoduje, że kable nam się wypinają, czy jakieś złącza nam się wypinają, aż po ten aspekt programistyczny, gdzie jak po prostu podczas programowania popełniamy gdzieś błąd, czy właśnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z warunków, w jakich ten robot będzie działał i ten błąd się tutaj pojawia. Więc sama edukacja związana z robotyką jest bardzo dobrą metodą do tego, żeby uczyć takiego szerokiego spojrzenia. Często nawet już jak gdyby dorosłe osoby, czy studentów, czy dorosłe osoby, z którymi pracuję przy projektach robotycznych, trzeba im trochę jakby wybijać z głowy to, co oni wiedzą. Każdy przychodzi z jakimś swoim zapleczem. Elektronik będzie szukał problemów elektronicznych, programista będzie szukał problemów w oprogramowaniu, a trzeba ich nauczyć tego, że musisz spojrzeć szeroko, że być może ten wysokopoziomowy problem z oprogramowaniem jest związany z tym, że koło się zablokowało. I pod tym względem to uczy takiego inżynieryjnego spojrzenia bardzo szeroko na problem. Uczy też umiejętności, łączy ze sobą umiejętności abstrakcyjne, takie jak na przykład programowanie, z umiejętnościami stricte manualnymi. Czasami w tym robocie trzeba po prostu wywiercić dziurę, co też powoduje, że ten rozwój związany z budową robotów, z projektowaniem robotów jest bardzo szeroki.
Jesteś miłośnikiem robotów, tak mogę?
Zdecydowanie.
Okej, to mam i jeszcze budowniczym, w związku z czym mam pytanie i muszę się odnieść do właśnie takiego popkulturowego fragmentu rzeczywistości, który polegał na tym, że były drużyny, to był program telewizyjny, drużyny robiły roboty, żeby te roboty ze sobą walczyły. One wtedy oczywiście w jakiś sposób w trakcie tych walk robotów ulegały uszkodzeniu, czasem niektóre totalnemu zniszczeniu. Jak na to patrzysz? Bo to takie połączenie edukacji, no ale jednak się niszczą te roboty, jednak, no ale trochę frajdy też z tego jest.
Ja przyznam się szczerze, że ja lubię tak antropomorfizować te rzeczy, nad którymi pracuję. Lubię im nadawać imiona i jak gdyby trochę o nich myśleć jako o faktycznie o żywych osobach. No ale na końcu to nie są żywe osoby. To są w dalszym ciągu maszyny. Ja lubię walki robotów. Przez wiele lat organizowaliśmy turniej w Gdańsku, w którym roboty ze sobą walczyły z całej Polski, a nawet z całej Europy przyjeżdżali do nas ludzie i w takich warunkach turniejowych mogli ze sobą konkurować. Te roboty oczywiście ulegały zniszczeniu wtedy. Zaletą robota jest to, że zawsze można go odbudować. Dużo lepiej, żeby walczyły ze sobą roboty, niż żeby walczyli ze sobą ludzie. Ludzi jest dużo trudniej niestety odbudować. Więc nie mam jakichś takich, jak widziałem właśnie te sceny kopania tych robotycznych psów, o których wcześniej rozmawialiśmy, wiedziałem, że to się ludziom nie spodoba, no ale tak naprawdę od takiej strony mechanicznej, czy od strony jak gdyby takiej istoty tego, czym jest, to jest bardziej skomplikowana pralka. Walczące roboty to jest świetny przykład na robotów, które nie mają sensu, no bo jakby służą tylko do tego, żeby walczyć, żeby stawać w turniejach. My zorganizowaliśmy kiedyś taki maraton 72-godzinny dla zespołów inżynierów z całej Polski, już doświadczonych, już nie uczniów, nie studentów, a tak naprawdę doświadczonych inżynierów, gdzie przyjechali do nas do Gdańska na miejsce i w to 72 godziny z wykorzystaniem naszego warsztatu musieli zbudować takie roboty właśnie jak w tym programie, więc był taki bardzo mocno przyspieszony. Niesamowite było to, że wszystkie roboty wszystkich zespołów ruszyły, walczyły ze sobą faktycznie i wykonywały te zadania, co pokazuje, że no, jakby faktycznie w niesamowitych czasach żyjemy, że w tak krótkim czasie można zbudować działającego robota.
Niezwykły wątek. Dużo radości mi dostarczył. Dziękuję. Zastanawiam się teraz, jak możemy przejść dalej i myślę o tej współpracy, o tych hackathonach, czy w ogóle spotkaniach, które sprawiają, że ta edukacja trochę przybiera inny wymiar. Nie jest taka podawcza, nie jest ktoś, kto mówi, jak ma być, tylko polega na współpracy, na tym, że te nasze ręce dotykają tych śrubek, trzeba to właśnie wywiercić dziurę, coś zrobić. I to chyba jest, powiedziałbym, taka przyszłość, że my powinniśmy patrzeć w tę stronę edukacji, na ten wymiar taki.
Mało osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o kosmiczną robotykę studencką, Polska jest absolutną potęgą. My mamy w Polsce organizowany konkurs European Rover Challenge, którego byłem sędzią w zeszłym roku, w 2025 roku. A wcześniej, 10 lat temu, byłem uczestnikiem. I jest to konkurs, w którym zespoły z całego świata budują łaziki, analogii łazików marsjańskich, i konkurują ze sobą w zadaniach związanych z eksploracją Marsa. To jest idealny przykład tej edukacji, która nie polega na tym, że jest zbudowany pewien scenariusz tego, jak będzie wyglądał rozwój studenta, tylko przedstawiany jest problem. Są zawody, bardzo trudne zawody, w których trzeba zrealizować szereg zadań. No i macie rok na to, aby zbudować robota. Takie roboty, takie łaziki, one wymagają tego, aby zarówno w zespole pojawili się programiści, konstruktorzy, mechanicy, ale też chemicy, którzy będą wykonywać eksperymenty na pokładzie, czy zaprojektują eksperymenty, które będzie robot wykonywał na swoim pokładzie. Geolodzy, którzy będą przygotowywali raporty z tego, co taki łazik otrzyma. Ludzie też od marketingu, bo to też jest oceniane tak naprawdę, jak taki zespół był w stanie promować swojego łazika. Buduje nam się zespół, jak w prawdziwym życiu, jak w codziennym funkcjonowaniu naszym, buduje nam się zespół. Taki zespół, który czasem się ze sobą pokłóci, czasem, który się nie będzie ze sobą zgadzał, ale to są wszystko kompetencje, które ci ludzie nabywają. Ja mam przyjemność być również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Z takiej branży, która się niezwykle prężnie rozwija w Polsce, ten sektor kosmiczny w Polsce, on naprawdę bardzo, bardzo fajnie przez ostatnie lata się rozwija. I widzę, jakby prowadząc rozmowy z moimi znajomymi z tego stowarzyszenia, że wszyscy, którzy zajmują się prawdziwym, porządnym kosmosem, oni gdzieś zahaczali właśnie o te projekty studenckie, o te koła studenckie. Albo budowali łaziki, albo budowali rakiety, albo przygotowywali eksperymenty, które były wynoszone na balonach stratosferycznych. I to, jak często ludzie, którzy później faktycznie pracują w przemyśle kosmicznym, brali udział w projektach studenckich, wskazuje na to, że to jest chyba dobra ścieżka.
Jak zbudować takiego pierwszego robota, jakiegoś takiego nawet mało skomplikowanego? Bo myślę o dostępie do materiałów, który chyba jest, ale czy wiedza jest powszechna, czy no nie wiem, jak zacząć?
Największym problemem jest to, że sama wiedza często nie wystarczy, bo robot, taki najprostszy robot, którego my budujemy na zajęciach z dziećmi, które organizujemy w stowarzyszeniu, on w zasadzie nie wymaga żadnego programowania. To jest bardzo prosty robot z układem elektronicznym, który reaguje na linię. Taki robot podąża za linią, można narysować markerem na kartce papieru, mam nadzieję, że nie na podłodze, taką linię i robot jest w stanie za nią samodzielnie podążać. Wiedza o tym, jak złożyć tego robota, to jest jedno, ale taki robot wymaga od nas tego, żebyśmy przylutowali elementy. I ten proces lutowania, który jest, mocno bym powiedział, wiele osób się go obawia, a w rzeczywistości jest prosty, jeżeli mamy dobrego nauczyciela. My uczymy, jak lutować 7-8-latki na naszych zajęciach i po pierwszym takim pokazaniu, co mają robić, świetnie im idzie. One nie wiedzą, że to jest trudne, więc nie mają z tym problemu. Uczą się tego bardzo szybko.
To może być klucz.
Tak. I to jest też problem, że te umiejętności praktyczne, one muszą iść razem z tymi umiejętnościami teoretycznymi. O tyle, o ile w internecie możemy sobie te umiejętności teoretyczne, czy tą wiedzę przyswoić, o tyle faktycznie do tych praktycznych potrzebny jest ktoś, kto to umie zrobić, może spojrzeć, rzucić okiem na to, jak na przykład takie lutowanie wychodzi dziecku, poprawić coś. No i dodatkowo potrzebujemy też sprzęt, żeby takiego robota poskładać, polutować, czasami wydrukować do niego element na drukarce 3D, bo to też jest dziedzina, która się mocno z tą robotyką łączy. Więc najlepiej tak naprawdę przyjść na warsztat.
No właśnie, macie swój warsztat w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i tam są i drukarki 3D, są różne strefy, tak? Możesz nas tak przeprowadzić jakby, co tam jest?
Idea naszego warsztatu to jest miejsce, w którym można zrobić wszystko. Czyli i mamy tam i sprzęt elektroniczny, i drukarki 3D, na których można coś wydrukować i taką strefę warsztatową, w której można coś wywiercić. Mamy też ploter laserowy, który pozwala wycinać różne rzeczy czy to ze sklejki, czy to z jakichś fragmentów plastiku. Jest to taki typowy warsztat makerski, czyli umożliwiający robienie bardzo szerokiego zakresu, wykonywania szerokiego zakresu prac. Idealne miejsce do tego, żeby zbudować swojego robota.
Powiedz proszę, co można zrobić, żeby... Trzeba was śledzić po prostu. Jak pojawiają się takie warsztaty, to hops, bo rozchodzą się miejsca jak ciepłe bułki.
Trzeba nas śledzić, wchodzić na naszą stronę. Też jakby, jeżeli dostajemy informację, że są zainteresowani takimi warsztatami, że jest grupa ludzi, którzy jest zainteresowana takimi warsztatami, to też jakby jest dla nas dobry znak, że pora takie warsztaty przeprowadzić, więc jak najbardziej. Staramy się co jakiś czas je organizować. No, ostatnio robiliśmy pod koniec zeszłego roku. Udało nam się kilkanaście robotów tak naprawdę w ciągu jednodniowych warsztatów zbudować. Marzy nam się tak naprawdę, marzą nam się nieco dłuższe warsztaty. Chcielibyśmy rozwinąć tak naprawdę to, co robimy do jakiejś formy właśnie kursu edukacyjnego, takiego, który pozwalałby zdobyć te umiejętności i z projektowania robotów, i z programowania ich, i z budowy. Problem jest taki niestety, że robotyka jest droga. Robotyka jest droga, tak jak mówiłem, to są skomplikowane maszyny. Nawet taki prosty robot, on wymaga kilku silników elektrycznych, elektroniki. No i z każdym poziomem następnym ten koszt tych robotów rośnie. Taki prosty robot kołowy, którego używaliśmy, którego dostarczaliśmy dla jednej z uczelni w Polsce, to jest koszt około 25 tysięcy złotych. Przez taki, na którym są uczeni studenci. No ale to pokazuje, że no, niestety to nie jest tania dziedzina. A my jako stowarzyszenie tak naprawdę staramy się różnymi drogami pozyskiwać to finansowanie. No czasami jak gdyby nie jest to wcale takie proste.
Chciałem zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz. Widziałeś trochę tych robotów w swoim życiu, a zadziwia cię jeszcze, co powstaje na takich warsztatach? Nie ma dwóch takich samych robotów na przykład i te pomysły się różnią? Jak to wygląda?
Tak. To, co młodzi ludzie, dzieci często są w stanie wymyślić na takich warsztatach, jest naprawdę niesamowite. Tak jak mówiłem, jeżeli się im nie powie o czymś, to one o tym nie wiedzą, więc wymyślają coś innego. To jest naprawdę świetne. A dalej rozwiązuje to pewien problem. Myśmy w zeszłym roku organizowali też warsztaty z budowy takich mini łazików marsjańskich. Takich robotów, które były zdalnie sterowane, już nieco bardziej zaawansowanych z pomocą telefonu komórkowego. No i ich zadaniem było podniesienie takiego ładunku i przeniesienie go. Jednym z zadań takich konstrukcyjnych, które wykonywały te dzieci, było zaprojektowanie tej łapki, która złapie, czy jakiegoś mechanizmu, który złapie ten ładunek. No i oczywiście w odwodzie mieliśmy kilka takich rozwiązań, które mogliśmy dzieciakom w razie czego powiedzieć, to zróbcie to w ten sposób. No i sami byliśmy pod wrażeniem tego, jak różne metody na łapanie tego dzieciaki wymyślały. Takie często, które na pierwszy rzut oka myśleliśmy, że nie będą działać, po czym okazywało się, że to my się myliliśmy. Więc jak najbardziej. Co pokazuje, że jeżeli damy komuś problem do rozwiązania, a nie powiemy mu, co ma zrobić, to co prawda nie możemy bezpośrednio kontrolować tego dokładnie, co on zrobi, ale dużo więcej się w tym procesie nauczy i też będzie dużo bardziej dumny z tego. Nie będzie miał wrażenia, że jest to zwykła odtwórczość, że jest to po prostu zrealizowanie tego, czego od nas oczekiwano, tylko że to myśmy rozwiązali ten problem.
No i też efekty będą zaskakujące, mogą być zaskakujące. To jeszcze w takim razie pójdźmy w kierunku przyszłości. Miliarderzy mówią niektórzy o tym, że będziemy mieć takie humanoidalne roboty w domu. Czy to jest jakaś taka wizja przyszłości, czy nie myślisz, żeby do tego doszło w najbliższym czasie, albo może nawet w ogóle?
Jest taka animacja z lat chyba 50. Dom przyszłości, gdzie maszyny, gdzie jakby cały dom jest całkowicie zautomatyzowany i to jak wygląda zmywarka, to są takie dwie chude ręce z takimi klasycznymi rękawiczkami, jak były w animacjach w tamtych latach, które zmywają naczynia. Tak wyglądała zmywarka. Wygląda zupełnie inaczej. Robot odsprzątający to jest taka szufelka z miotłą, też z takimi rączkami, która jeździ i zamiata sama siebie po całym domu. Więc to, w jaki sposób finalnie wyglądają maszyny, roboty, których używamy, często jest zupełnie inne niż to, co nam się wydawało, niż to, czy czasem to, co nam kultura dostarcza. Ja mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie olbrzymie pieniądze są ładowane w roboty humanoidalne. To, co obiecują nam ich twórcy, brzmi świetnie. Ale prawdą jest prawda jest taka, że te roboty jeszcze na razie nigdzie nie pracują. Nie dostarczają tak naprawdę żadnej wartości. A mamy dużo więcej, dużo innych, wiele innych robotów, które faktycznie pracują w bardzo różnych obszarach. Właśnie takie odkurzaczopodobne roboty, które na przykład w branży budowlanej się pojawiają coraz bardziej i robią tam duży raban. Są roboty, które dostarczają jedzenie, które są takimi małymi kurierami. To nie są ludzie, to nie są humanoidy, które idą z siatką. Więc na pewno to przyszłość będzie ciekawa. Myślę, że rok 2026 będzie dużą zmianą dla robotyki. Na pewno dużo ciekawych projektów się pojawi. Raczej nie spodziewałbym się w dalszym ciągu takiego przełomowego roku. Nie będzie to, że tak powiem, nie będziemy widzieli czegoś, co było czatem GPT dla sztucznej inteligencji. Raczej w robotyce nie będziemy widzieć, ale tych robotów będzie coraz więcej.
No to czekamy pełni nadziei chyba, bardziej niż niepokoju, tak myślę. Chciałem cię jeszcze podpytać, skoro jesteśmy dzisiaj tutaj, co ostatnio zrobiłeś i czy możesz o tym powiedzieć? Jaki robot wyszedł spod twoich, albo nad czym pracujesz? Czy mamy jakieś takie rzeczy, którymi możemy tutaj trochę okrasić?
Mogę powiedzieć o robocie, nad którym mam nadzieję, że będę pracował w najbliższym czasie. To jest robot, który jest związany z rolnictwem. To jest takie zupełnie inne podejście do tego, aby tworzyć roboty. Bo to jest obszar, w którym tych robotów nie ma wcale tak dużo. W dalszym ciągu, gdyby tam się jakoś bardzo te roboty nie zagnieździły. A samą robotyką w rolnictwie ja się zajmuję od jakichś 9-10 lat. No i wizja tego, że będziemy mieli pola upraw, na których pracują maszyny, które wykonują za nas pracę, a dostarczają nam czegoś tak podstawowo ważnego, jak jedzenie, tak? Jak jedzenie, jak płody rolne. No to jest jak gdyby wizja, jakaś taka pozytywna wizja przyszłości, gdzie te roboty nie są używane do tego, żeby walczyć ze sobą, czy nie są używane do tego, żeby jakoś nas oszukiwać, a zapewniają nam tak naprawdę najbardziej podstawowe nasze potrzeby. I jest coś fajnego w takiej robotce, takiej bardzo przydatnej, bardzo, bardzo dobrej, bym powiedział, bo służącej do tego, żeby karmić ludzi. Więc mam nadzieję, że w tym roku uda mi się skonstruować takiego robota, właśnie, który służy do autonomicznego uprawiania roślin.
Jacie. Przyszłość dziś na antenie Radia Gdańsk. To, co będzie się działo, to, co już się dzieje i to, co rozpoczęło cały ten proces związany z robotyzacją, czy rozwojem w ogóle takich maszyn. Dziś naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Mateusz Dyrda, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Robotyków Skalp.
Dziękuję bardzo.
Proszę obserwować wszędzie, gdzie tylko się da, Stowarzyszenie Robotyków Skalp. Tam mogą pojawiać się informacje na temat warsztatów, na które warto pójść, no i zrobić właśnie jakiegoś takiego małego robota. Poza anteną jeszcze Artur Seruga podzielił się robotem kuchennym, jako przykładem oczywiście bardzo istotnej technologii, która na pewno w wielu domach jeszcze jest. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Artur Seruga to spotkanie zrealizował. Filip Jędruch, ja się kłaniam i mówię Państwu do usłyszenia po 18 w audycji Zoom na Popkulturę. Miłego dnia życzymy. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.